środku dnia.
To będzie najtrudniejszy sezon grzewczy od lat. Część samorządów już myśli o zimie z niepokojem i szuka oszczędności. Inne jeszcze diagnozują sytuację i liczą, że nie będzie aż tak źle. Gmina Ostrów Wielkopolski jako pierwsza w regionie zapowiedziała wyłączenie nocą przydrożnych latarni. Miasto Ostrów z kolei obniża moc świecenia o 70%. Ale na tym nie koniec, bo plan na oszczędzanie zakłada również obniżanie temperatury pomieszczeń w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Są także takie szkoły w Polsce, które już zapowiadają, że w przypadku srogiej zimy wyślą dzieci na nauczanie zdalne. Czy takie oszczędności to dmuchanie na zimne, czy rzeczywiste zaciskanie pasa w czasach kryzysu energetycznego? Miejscowości wokół Ostrowa od połowy września od północy będą w ciemnościach. No i wybrała się tam Danuta Sienkiewicz.
Czy pani wie, że w gminie zgasną wszystkie latarnie? Od północy do piątej rano.
No wie pani, jak od północy do piątej rano, no to takiego ani ruchu samochodowego wielkiego nie ma, to zaraz, a na pewno nie ma po chodnikach. To mnie najbardziej przerażało, bo nawet iść po południu, jak się robi ciemno, nawet do sklepu na tym odcinku, to dla mnie jest bardzo nieprzyjemne. Nigdy nic się nie stało, ale jest takie... No nieprzyjemne, ale jak to od 12, no może faktycznie gdzieś trzeba oszczędzać, nie wiem kogo, dlaczego my, tylko dlaczego my.
No to jest to dla mnie chore, no bo jednak oświetlenie na ulicy powinno być, tak? Żeby mogli piesi przejść, tak? Czy nawet jak jadąc ulicą, tak? No w nocy jest ciemno bardzo. Niektóre samochody nie mają takiego dobrego oświetlenia, no a piesi to mają jeszcze gorzej, no bo ich w ogóle
nie. Chodzi o oszczędność.
No ale oszczędność, no ale to można zmienić oświetlenie na energooszczędne, tak? Z panelami słonecznymi. No i to praktycznie generuje zerowe wydatki.
Nie wie pani co, ja tu mieszkam na wsi, to nie wiem, na to myślę. Ludzie uważają, że mieszkańcy nie.
To ale tak... co pan na to, że w Lewkowie nie będzie światła w nocy?
No może to jest błąd, ale jak już tak ustaliła władza i tak ma być, wójt to zaakceptował, radni zaakceptowali. No to nie mam na to wpływu. Ja najchętniej bym chciał, żeby to za sobą wszystko tak jest.
Ale czy to dobry sposób na oszczędzanie?
Ja wiem. Choćby co druga świeci. Bo tak u nas, tam na Środkowie, w Czekanowie świeci co druga, nie? No, ale tutaj na Lewkowie, w lesie to jest jedna przy drugiej, nie?
Decyzję o wyłączeniu oświetlenia ulicznego podjął wójt Ostrowa, a decyzję tę poparli radni. Jak mówi sekretarz gminy Dariusz Pryczak, pozwoli to na dopięcie budżetu i utrzymanie wydatków na oświetlenie uliczne na dotychczasowym poziomie.
Dzisiejsze samorządy borykają się z różnymi problemami finansowymi, którymi muszą walczyć. Oczywiście jednym z nich jest szukanie tych oszczędności w tych miejscach, gdzie można tego dokonać. Naszym pomysłem na tą oszczędność było to, aby w ciągu tych godzin, od godziny 12 do tej 5, od 5 godzin tych wieczornych, wyłączyć lampy i poszukać oszczędności. Według naszych obliczeń ma to nam przynieść w granicach 40% oszczędności na oświetleniu, aby ten bilans nam się mógł zamknąć. Na chwilę obecną to jest jedyny krok, który podjęliśmy. Działamy też w spokoju, rozwadze, staramy się, żeby to było przemyślane, nie działamy po prostu też jakąś gorącą głową.
Inflacja oraz szalejące koszty energii elektrycznej zmuszają samorządy do szukania oszczędności. Jak tłumaczy zastępca wójta Ostrowa Antoni Hadryś, spółka zarządzająca oświetleniem ulicznym ma 2 tygodnie, licząc od początku września, na odpowiednie przestawienie lamp.
Wiemy, że niektóre samorządy, ażeby regulować bieżące rachunki, to rezygnują z inwestycji, które były zaplanowane. Jeżeli spróbujemy zaoszczędzić na oświetleniu, to zrealizujemy wszystkie inwestycje zaplanowane na ten rok. Myślę, że to nie będzie uciążliwością dla mieszkańców, jeżeli te wyłączenia będą następować w godzinie 24 do 5 rano. To jest taki czas, że wszyscy, którzy pracują, to zdążą wrócić już do domu, a którzy pojadą na pierwszą zmianę, to o godzinie 5 te lampy będą ponownie zaświecone. Takich lamp mamy 1800 sztuk prawie i spółka oświetlenie uliczne zobowiązała się, że mamy tutaj jeszcze 160 punktów pomiarowych, że te 160 punktów trzeba przesterować tak, żeby te lampy się w tym czasie wyłączały.
Proszę Państwa, 61 865 465. Czy Państwa zdaniem samorządy powinny szukać takich oszczędności? No i gdzie szukać tych oszczędności? Czy wyłączanie lamp w nocy to dobry pomysł? No biorąc pod uwagę, że zimą te lampy świecą się praktycznie od godziny 15 do czasami nawet 9, no to te 5 godzin, no to jest jakiś nieduży wycinek czasu tak naprawdę, no ale ponoć daje to oszczędności. 618-654-654. Na jakie oszczędności jesteśmy przygotowani w czasie zbliżającej się zimy? 618-654-654. Panie Arkadiuszu, dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. No niestety w takich czasach żyjemy, że wiemy co jest, nie wiemy co będzie. I po prostu tutaj musimy zacząć oszczędzać w każdej jednej dziedzinie. To co pan redaktor powiedział, oszczędzać, ale gdzie? No każda jedna dziedzina jednak no, będzie się broniła z tymi oszczędnościami. No ale tak jak widzimy w rodzinach, że po prostu będziemy musieli oszczędzać, przyjąć jakieś takie oszczędnościowe, ja bym to nazwał takie budżety.
Panie Arkadiuszu, wejdę panu w słowo i od razu może, że tak powiem, o konkretach porozmawiajmy. Rozmawiałem z prezesem jednej ze spółdzielni i mówię, panie prezesie, po co w takim razie na korytarzach te kaloryfery tak grzeją? Można je bardzo mocno skręcić, żeby było to minimum tego ogrzewania. No to dowiedziałem się, że sytuacja polega na tym, że jeżeli te korytarze byłyby niedogrzane, to po 2 latach pojawiłby się grzyb i wtedy dopiero koszty byłyby z likwidacją takiego grzyba. To już nie pomnę, że w mieszkaniach, bo pewnie częściowo też mogłoby się to tak niestety przenieść, ale właśnie na tych klatkach schodowych. Więc te oszczędności to też tak trzeba wyważyć, prawda? To nie tak,
jak
że skręcimy do zera i będziemy czekać.
Ja pamiętam jako dziecko, gdzie chodziło się wieczorami z latarką. W tej chwili to nie ma problemu, bo każdy w telefonie komórkowym ma chociażby nawet taką latarkę, gdzie będzie ciemno, gdzie będzie tak dyskomfortowo, to będziemy omijać takie miejsca. Po prostu, no ja myślę, że tutaj...
A czujniki ruchu są też, prawda? Bo te lampy z czujnikami ruchu.
Tak, tutaj ktoś wspomniał też o wymianie lamp tych ulicznych na jakieś tam bardziej ekonomiczniejsze, tylko to też są koszta. Może faktycznie, no mówię, na przykładzie rodziny, gdzie my będziemy oszczędzać jako rodzina, to też będziemy starali się jakieś takie podjąć jakieś działania takie zastępcze, które będą no, w jakiś sposób nas satysfakcjonowały. Czyli tutaj też myślę, że taką rolę przejmą też samorządy czy inne instytucje, które też, a generalnie chyba wszystkie instytucje, wszystkie jakieś środowiska będą musiały zacząć oszczędzać.
No ja myślę, że największym wyzwaniem dla rodziców to będzie nauczyć dzieci, by gasiły światło po prostu na przykład po sobie.
No, albo ograniczały gry na komputerze.
To będzie ekologia, proszę państwa, w wydaniu naprawdę bardzo praktycznym. 618654, do widzenia. 654. Panie Arkadiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, bo tak wątpiłem, bo już pan do mnie mówił, po imieniu miałem, to chyba nie.
Dzisiaj mamy 2 panów Arkadiuszy na dzień dobry.
No super, to pozdrawiam pana Arkadiusza. Jakie oszczędności za lampy w gminie? No to są oszczędności poziomu ile? 200 tysięcy rocznie.
No na przykład.
To, no wie pan, no ja rozumiem, że to są duże oszczędności, duże albo nieduże. Wie pan, problemem jest cały system. Ile podatków z podatków będą miały mi samorządy, okaże się w przyszłym roku i to będzie bardzo dużo. Przede wszystkim następna sprawa. Dlaczego państwo obarcza samorządy przez od paru lat samorządy co roku mają dokładane obowiązki? Rok w rok, kto się interesuje, to wie, to na barki samorządów spada coraz więcej i te finanse się kurczą. Dlaczego pan mi powie, panie redaktorze, pewnie pan też na ten temat nie odpowie, dlaczego nauczyciele mają umowy podpisane z burmistrzem? To jest ewenement.
A nie z Ministerstwem Edukacji na przykład.
A nie z Ministerstwem Edukacji. Teraz idzie za
szkoły
szkolnictwem.
Prowadzone są przez samorządy.
Dobrze, szkoły są prowadzone przez samorządy, no ale podwyżki zatwierdza minister. A samorządy płacą te podwyżki, a subwencja to jest ile? 60%?
To jest 70%? Inna historia, tak. No nie, no jest to...
Wie pan, i tu od paru lat samorządy są coraz bardziej obarczane, tak jak mówię, a teraz jest larum. Te samorządy, które pomyślały wcześniej, zrobiły lampy energooszczędne, jak miały pieniądze i tak dalej, przytną pasa, ale nie tak bardzo. Na czym tu zaoszczędzić? Na czym? Na pensjach dla kogokolwiek? No nie zaoszczędzi.
No nie można.
Tu nie ma złotego środka. Na jedyne, na czym zaoszczędzą samorządy, to będzie gwałtowny spadek inwestycji od nowego roku. Bo będzie. I jeżeli gmina, z której powiedzmy, no wiem coś na ten temat, Podpoznańska ma 43 miliony czy 45 milionów na inwestycje, to weźmy z tych inwestycji i o te 5-10 milionów, które będą musieli wydać na utrzymanie bieżące, tej samorządy, ten samorząd nie wyda pieniędzy.
Czyli co, drogi lokalne zobaczy, nie będą powstawały, panie Arkadiuszu, myśli pan?
Drogi lokalne, chodniki, coraz mniej będzie tych inwestycji, no bo nie będzie samorządów, bo tylko z tego samorządy mogą zabrać. Bo z bieżących wydatków z czego zabiorą?
Powiem panu, powiem panu...
Będą tańsze kupować, czy na czym będą oszczędzać? No można oszczędzać, ale to są oszczędności, mówię, rzędu 200 tysięcy, 300 tysięcy,
no właśnie o tych pieniądzach.
Panie... Ja nie mówię, że to są małe pieniądze.
Panie Arkadiuszu, powiem panu, że na przykładzie właśnie Ostrowa, tej gminy, tak, koszty utrzymania oświetlenia ulicznego, te, które wyłączą w nocy, na terenie gminy Ostrów Wielkopolski wynoszą 1 200 000 rocznie, a po obecnych podwyżkach będą, wiadomo, wyższe. No więc wyłączenie na te 5 godzin w nocy pozwoli na to, żeby nie trzeba było do opłat robić. Czyli będzie nadal 1 200 000 mniej więcej, no ale będzie w nocy ciemno przez 5 godzin. Tyle więcej za prąd.
No, za chwilę zaczną się pozwy, że ktoś urwał zawieszenie, że ktoś skręcił nogę i jestem ciekaw, jak to samorządy rozwiążą, bo pewnie się coś takiego zacznie.
A, to jest ciekawe pytanie, bo ja nie wiem, czy zobowiązek oświetlania...
No, nie wiem, jak z regulamin, każda gmina ma jakiś tam regulamin, a jeżeli, wie pan, znajdzie się ktoś mądry i stwierdzi, że skoro są latarnie, on płaci podatki, to on chce mieć światło, bo na to zapłacił pieniądze i wie pan, i tu się zaczną cudawianki. Bo
panie Arkadiuszu, ale wtedy można zapytać panie, ale co pan robił o drugiej w nocy tutaj na ulicy?
No wie pan, no to wracałem...
Żartuję oczywiście, no ale, jak wyłączać to rzeczywiście wtedy tylko myślę.
Nie ma złotego środka i nie będzie. Zobaczy pan, spadną inwestycje, spadnie zatrudnienie tych firm, które niech pan zobaczy, ileś tysięcy gmin w Polsce. Niech każda gmina wyda mniej na ileś parę dziesiąt czy paręset tysięcy na inwestycje, to niech pan zobaczy, jak ten rynek pracy, których firm, które pracują dla samorządów jako wykonawcy chodników, dróg, szkół, nie wiem, wszystkiego, no, się skurczy.
Tutaj już widać to też na rynku nowych inwestycji deweloperskich o 40% spadły rok do roku.
Ci ludzie z deweloperki nie mają gdzie robić, tak, ci z samorządów też nie będą mieli gdzie robić.
Ale może wtedy spadną ceny tych wszystkich ofert i wtedy może będzie się opłacało właśnie inwestować.
Ceny poszły, ja też mam usługę i proszę pana, niestety musiałem podnieść ceny, bo płaciłem 1200 zł, ZUS-u płacę 2000. I kto na to? No musi klient za to zapłacić. Mi jest przykro z tego powodu, ale ja nie chcę zamknąć firmy, która ma 60 lat tradycji.
Panie Arkadiuszu,
tak mam wszyscy.
I trzymamy kciuki za pana firmę.
Zapłaci za to klient niestety. Taki jest świat skonstruowany. Cen nikt nie opuści. Jak już te ceny poszły do góry, to ja nie wierzę, że one za rok, dwa spadną. Może minimalnie, ale utrzymają się na tym poziomie.
No, cukier już tanieje w sklepach, wie pan. Już tak obserwuję, poniżej 5 zł. Pozdrawiam. Ale z cukru można produkować kolejne produkty, panie Arkadiuszu. Pozdrawiam, panie Janie, dzień dobry.
Witam z pozdrowieniami. Jako zwykły człowiek, taki rozeznany z lewej i z prawej strony, właśnie chciałem tutaj w tym temacie powiedzieć takie coś krótkie, bardzo krótkie to wygląda. Z tego względu, że należałoby tych, co są na wyższych pensjach i odpowiadają za różne rzeczy, przycisnąć, dlaczego światła się świecą, kiedy jeszcze słońce na niebie, dlaczego światła się świecą na ulicach, kiedy już słońce wstało. No i tutaj jest duża oszczędność. W każdym razie tyle żarówek, co jest i się świeci, patrząc na osiedlach i w ogóle, naprawdę, tu jest pierwsze miejsce, gdzie można oszczędzać, a się tego nie robi, bo nie ma od tego człowieka gospodarza, po prostu gospodarza, bo gospodarz, gdyby patrzył na to, że słońce świeci, a jeszcze są światła, no to nie mamy co mówić. Ręce nie opadają, tylko głowa nie myśli.
Panie Janie, żeby to tak wszyscy myśleli. Pozdrawiam no pana bardzo serdecznie. 61 865 4654. Na czym samorządy powinny oszczędzać? Ja myślę, że tutaj tych pomysłów będzie im zimniej, tym więcej. Panie Rafale, dzień dobry.
No witam.
Ile stopni dzisiaj? Mamy?
Ja już podpisałem radio, to sygnało, jestem, no 21.
No to kaloryferów jeszcze nie trzeba włączyć, ale nim pan no powie, pan będzie przykręcał kaloryfery w tym roku?
No jasne, no ja w zeszłym roku ochonowo no przykręcałem, no i prawie, no w ogóle nie używałem, no trochę używałem i zawsze była nadpłata, a teraz miałem niedopłatę. No i
No bo podrożało. To pan nie zużył, ale droższego ciepła.
No, a to dopiero jakbym ogrzewał, no więc ja tego nie rozumiem. Mhm. Mówię, no kurczę, no jak to? No, bo mi wytłumaczyli.
No, panie Rafale, problem polega na tym, że gdyby nawet pan całkiem zakręcił kaloryfery i w ogóle nie używał ogrzewania, to i tak pan zapłaci, bo przecież stałe opłaty jeszcze są do tego. Ale nie, wróćmy do tematu. Panie Rafale, czy pana zdaniem wyłączanie lamp w nocy to są te cięcia pierwsze, od których trzeba zacząć?
Może tak, ale całkowicie to bym nie powiedział, może chociażby trzecia lampa by się mogła palić, jak no na przykład sklepy, które są do 23, tej takiej popularnej sieci handlowej. No i teraz te kobiety, które nie mają na przykład samochodu.
Nie, lampy od północy do piątej.
Tak, nie od 23. No to
nie,
ja
nie.
Bo te kobiety byłyby narażone na mega niebezpieczeństwo, no i z pocięku na przykład do nocnego autobusu, no tak się umówmy, no bo nie wszyscy mają samochody, no tak mi się wydaje, z tych pracowników, no i tak dalej. No ale co, no jest to jakiś pomysł, no jest to jakaś myśl, tylko znowu, pojadą kierowcy, kto będzie musiał jechać w nocy i nie pojedzie tam te 40-50 przez tą miejscowość, bo będzie myślał, że jest poza terenem zabudowanym, bo jest ciemno i będzie rwał szybciej. No ja wiem, no kto ma do łazienia, tak jak pan mówi, po 24 powiedzmy, no ale nie wiem, no są to jakieś oszczędności. Jeszcze można by zaoszczędzić, mi się wydaje, gminy, miasta na pensjach urzędników tych wysokich, tam by też można troszeczkę to ściąć, tak mi się wydaje. Na czym jeszcze można oszczędzić? No wydaje mi się, że no nie wiem, już teraz nie jest tak gorąco, a jeszcze ta klimatyzacja chodzi w niektórych firmach, także wydaje mi się, że na tym już też można zaoszczędzić, no to tam jeszcze, no ja wiem, no zimą, tym ogrzewaniem, no też nie powinni tak, że tak powiem, mocno ogrzewać tych firmach, no bo to, no bez przesady, no więc wydaje mi się, że no na wszystkim będziemy musieli...
Wie pan, ogrzewanie ogrzewaniem, ale na przykład na południu Europy już teraz zmniejszono klimatyzację, to znaczy temperatura jest dużo wyższa niż była, no i już wiele osób na to narzeka, także to nie jest takie proste. Panie Rafale, dziękuję panu bardzo. 61 865 4654. Panie Wiktorze?
No dzień dobry. No ja to tylko się boję o siebie, bo tam gdzie mieszkam już od 2 lat mam wszystko na gaz. I co to będzie, jak przestanie płynąć gaz i jeszcze w ramach oszczędności będą ograniczenia w dostawie prądu. No to rzeczywiście się tego nie wytrzyma. No ale jak już o to chodzi, to przyczyny tego są dwie. Ten unijny idiotyczny ETS plus to, co robi Rosja obecnie. Także dziwię się bardzo, że ta wierchuszka unijna obecnie nie chce zrezygnować z ETS-u, a to już by zmniejszyło ceny za nośniki energii i dużo by to ludziom poprawiłoby. Także te wszystkie Reindersy, Verhofstadt, Timmermansy, Jurowe i te inne, no to są, no co tu wiele mówić, idioci.
Panie Wiktorze, bardzo panu dziękuję. 61 865 4654. Teraz wróćmy jeszcze na południe Wielkopolski. Jeszcze dalej w oszczędności idzie miasto Ostrów Wielkopolski. Będzie ciemniej na ulicach, tam nie wyłączą zupełnie, ale właśnie ściemnią lampy. Będzie też chłodniej w obiektach. Prezydent Ostrowa Beata Klimek już zapowiedziała obniżenie mocy oświetlenia ulicznego.
O 70% ograniczyliśmy również moc oświetlenia ulicznego i drogowego. Ponadto złożyliśmy wniosek do Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska o dokładne przeanalizowanie ograniczenia oświetlenia budynków użyteczności publicznej oraz dalszej redukcji oświetlenia ulicznego i drogowego w mieście. Nie zamierzamy całkowicie wyłączyć oświetlenia w mieście. W naszej ocenie wpływałoby to na obniżenie bezpieczeństwa, na co nie chcemy pozwolić. A zatem poważnej redukcji mówimy tak, całkowitemu wyłączeniu oświetlenia mówimy zdecydowane nie.
618-654-654. Panie Albercie, witamy, dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Ja mam taką kwestię właśnie związaną z tymi podwyżkami i tak dalej, bo tutaj często się mówi o tym, że no największy tutaj, jeżeli chodzi o profit, na tym teraz mają te wszystkie molochy z firmy, które no nawet tutaj, jeżeli mówimy o jego nawet grupie Orlen, największe historie teraz mają interny, tak, mają największe teraz przychody, prezesi i tak dalej, wszyscy na tym zarabiają teraz i zastanawia mnie najbardziej to, ta bezradność ludzi, że po prostu jest tak, że okej, jest powiedziane, że jest wojna, jest COVID, płacimy więcej, ale nikt nie wychodzi na ulicę, nikt nie blokuje stacji, nikt nie
nic nie robi w tym kierunku.
Pokornie przyjmujemy, panie Albercie, to tak wychodzi na to.
Tak, pokornie przyjmujemy i pytanie, jak długo, bo mi się wydaje, że tutaj jest tak, dojdzie do tego, że jest badana po prostu nasza cierpliwość, nasza wytrzymałość i tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze pieniądze, no to tutaj mamy, załóżmy, z każdym dniem tych pieniędzy, pomimo tego, że liczba jest taka sama, wartość tych pieniędzy spada i tak naprawdę patrzymy na to, przyglądamy pokornie tutaj, gdzie jest ten duch waleczny i tak dalej, żeby ktoś wziął sprawę w swoje ręce. Na Ukrainie wojna przecież nie trwa od wczoraj i te podwyżki i ceny paliwa różniły się na przełomie lat, pomimo tego, że teraz powiedzmy cena za baryłkę jest taka, może być taka jak przed wojny, to i tak ta cena jest tutaj przy dystrybutorze taka sama. I to będzie dopiero jak będą te wszystkie tarcze, które są w tym momencie zaaplikowane, jak będą ściągnięte, to naprawdę tutaj troszeczkę będzie z tym kłopot. I moim zdaniem tutaj nie powinniśmy czekać założonymi rękami, tylko powinniśmy działać i wziąć sprawy w swoje ręce. Bo tak samo jak jeżeli, przepraszam, że może zajmuję troszeczkę czasu, ale jeżeli chodzi o kwestie związane nawet z COVID-em, tutaj wiadomo, że zdania są podzielone i tak dalej, ja tutaj nie będę tutaj nikogo krytykował, ale było to badane nasza cierpliwość i jak długo będziemy ulegli do tego stopnia, że ludzie zaczęli wychodzić na ulicę w różnych krajach i wtedy ten system, który tutaj nami zarządza, cofnął się i te restrykcje zostały ściągnięte i pewne rzeczy zostały bardziej w kierunku ludzi dostosowane i w tym kierunku, jeżeli chodzi o te ceny paliwa i ceny gazu elektryczne, to mi się wydaje, że mamy dokładnie taką samą sytuację. Jest badana nasza cierpliwość i nasza pokora do jakiego stopnia. Także ja tyle chciałem powiedzieć i mam nadzieję, że tutaj chociaż kilku słuchaczy obudzę w tym temacie, bo jednak tutaj, jeżeli my sami nie zawalczymy, to nikt za nas tego nie zrobi.
Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie. 618-654-654. Halo, dzień dobry. Czy samorządy powinny gasić lampy w nocy? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Jest pani na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Oczywiście w mojej niedużej miejscowości około 100 numerów chyba 25 lamp się świeci. I nie wiem po co. Owszem, rozumiem, na krzyżówce, przy jakimś przystanku, przy sklepie, ale potem od 24 do rana na pewno się nie powinni świecić. Teraz nikt nie chodzi pieszo. Wszyscy dojeżdżają do swoich posesji samochodami. I naprawdę nie rozumiem. Jeszcze chcę bardzo poprzeć tego pana, co był przede mną. Powiedział bardzo mądre rzeczy. Tak się zastanawiam nad cenami opału. Tona węgla w spółce węglowej 400-500 zł, a w skupie 3700. Kto na to pozwala? Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Panie Marku, dzień dobry.
Witam serdecznie. Dawno się nie słyszeliśmy, panie dyrektorze. Chciałem odnieść się właśnie do tego pana, którego ta pani przed chwileczką pochwaliła. Ja znowu jestem i zupełnie innego zdania. Co to znaczy wziąć sprawy w swoje ręce? Wiadomo, że przyczyną tej drożyzny i tego wszystkiego, co się dzieje, jest sprawa z wojną na Ukrainie. Od tego momentu to wszystko zaczęło się dziać i wziąć swoje sprawy w swoje ręce. To chyba trzeba chwycić za karabin i jechać na Ukrainę, bo innego wyjścia ja nie widzę. Przeciwko komu ten pan chce wyjść na ulicę? Rząd robi co może, pomaga ludziom jak tylko może. Cwaniacy się na tym bogacą, bo węgiel w kopalniach kosztuje 1000 parę złotych, cwaniacy sprzedają go po 3700. To jest to, co chcieliśmy. Uwolnione ceny są i robią ludzie sobie co chcą i cwaniacy się bogacą, a ten pan chce wyjść, wziąć swoje sprawy w swoje ręce. No niech weźmie swoje ręce i co zrobi? Gdzie pójdzie z tym?
Panie Marku, przyczyna jest coraz jedna. Ciekawiej.
Przyczyna jest jedna i tyle. Co my będziemy brali w swoje ręce? Wziąć chyba pospolite ruszenie i na Ukrainę. I weźmiemy sprawy w swoje ręce, ukrócimy tego bandytę, który do tego wszystkiego doprowadził. I jeszcze bym odbił też trochę w przeciwną stronę na zachód. Tam też by trzeba było zrobić porządek. Dziękuję
bardzo, pozdrawiam. 618654654, a tak od lamp zaczęliśmy, proszę państwa. Halo, dzień dobry.
Halo.
Halo, halo, słuchaj, dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Słuchaj, tak, ja jestem mieszkańcem gminy Tarnowo Podgórne. U nas są miejsca, w których jak najbardziej lampy wyłączają się, nie świecą się całą noc. To jest proste do zrealizowania. W układzie trójfazowym można połączyć na przykład co trzecią lampę, czyli lampy są po kolei, wyłączają się i w nocy, powiedzmy od tej północy czy tam do piątej rano, może świecić się co trzecia lampa. Nie ma problemu. Tak to jest rozwiązane w nowych inwestycjach. Wiadomo, że w starej infrastrukturze jest to trudne do zrobienia i wiązałoby się to znów z jakąś przebudową.
Ale... Można, wie pan, byłoby tak zrobić jak lampki na choince, że one by tak co chwilę, następna by się zapalała, że jakby ktoś szedł, to by zanim to światło szło, tak?
Tak, tak.
Trochę żartuję, ale oczywiście...
Żeby go goniło.
Te czujniki ruchu, no myślę, że to by też jakoś tam mogło być, no i tyle.
Tak, no natomiast no, patrzymy też na kwestię bezpieczeństwa, kiedy poruszamy się samochodem, no to zamiast, zanim ta lampa zapaliłaby się, no to już, no to powiedzmy, że technicznie byłoby to bardzo trudne.
No tak, tak.
Ale tak jak najbardziej. Co trzecia lampa tego, tylko proszę też pamiętać o tym, że elektrownia produkuje prądu cały czas tyle samo. Oświetlenie w nocy, które zapala się i świeci, no to ten prąd, zużycie tego prądu jednak w ciągu nocy jest troszeczkę mniejsze. Więc jeżeli wygasilibyśmy, powiedzmy, teraz wszystkie światła w całej Polsce, no to nie wygasimy elektrowni, więc w zasadzie jakieś tam koszty stałe.
To jest fajne, co pan mówi, naprawdę, bo to też tak trzeba myśleć całościowo, prawda? No, zresztą ja pamiętam, jeszcze przed wojną i przed COVID-em niejedną audycję robiliśmy o tym, że możliwy jest w ogóle brak prądu w związku z tym, że zużywamy go coraz więcej. Więc być może byłoby tak, że i tak byśmy musieli ciąć te oświetlenia ze względu na to, że tego prądu jest coraz mniej. No wie pan, czy tak, zimą akurat ten prąd w nocy, on idzie na ogrzewanie, więc ja myślę, że tutaj akurat nie byłoby z tym wielkiego problemu. No właśnie latem trochę gorzej, tak, czy też trochę lepiej.
Nie da się wygasić takiego wielkiego pieca, który on będzie cały czas produkował. No można zredukować jego moc troszeczkę, ale to jest parę procent. No a też jeszcze chciałem też poruszyć kwestię tu odnawialnej źródeł energii. Wszyscy mówią tak, no są już takie osiedla i o tym się słyszy, czego na przykład sprzedawcy fotowoltaiki nie mówią, że jeżeli tej fotowoltaiki w określonej przestrzeni będzie za dużo, no tutaj i tak nie wyprodukujesz tego prądu, bo osiągniesz 253 V w sieci i niestety się okaże, że twój inwerter wyrzuci twoją instalację i od godziny 12 do godziny 16-17 nie będziesz produkował prądu. Rozmawiam teraz z coraz większą ilością swoich znajomych, którzy mają właśnie taki problem. Na przykład w weekend,
za dużo?
Tak, w słoneczne dni po prostu fotowoltaika nie produkuje prądu, no bo jak napięcie w sieci jest wysokie, nie? To o tym też trzeba. Też trzeba o tym pamiętać i też nie każdy o tym wie, bo tak wszyscy mówiąc, tak, że jakbyśmy teraz wszystko w tą fotowoltaikę obłożyli, no to mógłby być z tym duży problem, że po prostu napięcie w sieci jest za wysokie. O tym też trzeba pamiętać. To jakby na prostym przykładzie naszego telefonu, jak długo bateria w telefonie jest sprawna, cały czas gonimy technologię, no, żeby było, powiedzmy, żeby źródła, no nie mamy jeszcze tej nieskończonej fizycznej wartości, kiedy możemy ładować i rozładować to jakieś ogniwo, które będzie w nieskończoność produkować nam, w sensie magazynować nam prąd, to mamy problem. Natomiast jeszcze chciałem odwołać się do podwyżki, bo u nas w gminie była bardzo duża podwyżka, swego czasu było głośno, 170%, tutaj były
problemy. To za gaz, prawda, było?
Tak, tutaj jakby tak z perspektywy czasu można by powiedzieć, podwyżka była 3-4 miesiące za wcześnie, bo po 3-4 miesiącach wszystko poszło w górę i już było wiadomo, że i za chwilę potem Ukraina i tak dalej, już było wiadomo, że te ceny...
Ale na razie się nie zmienia cena, tak? Po tej podwyżce? Jak to wygląda u pana teraz?
Po tej podwyżce cena się nie zmieniła, natomiast ona mimo też protestów, zawiązywania komitetów, protestów mieszkańców, też tam zebraliśmy się pod siedzibą, jakby no to... nie wpłynęło na to, co pan wcześniej powiedział, że weźmy sprawę w swoje ręce. Próbowaliśmy wziąć sprawę w swoje ręce, no to więc zasada jest prosta i jasna. Nie chcesz kupować od nas gazu, nie będziesz od nas kupował gazu. Nie ma problemu, możesz wypowiedzieć umowę i możesz radzić sobie sam. Jeśli nie chcesz płacić więcej, możesz oczywiście z nas zrezygnować, natomiast no, nasza cena jest taka i koniec. No to jeżeli taksówkarze w Poznaniu powiedzieliby, będziemy teraz jeździ za tyle i tyle, no to powiedzieli ludzie, no nie stać was na to, niestety musicie chodzić.
Bardzo wiesz, dziękujemy, to... bardzo dziękujemy. Pozdrawiam również... bardzo serdecznie Tarnowo Podgórne jego mieszkańców i pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Otóż ja się wyłączę z chóru narzekaczy i proponuję spojrzeć na tę sytuację jednak z pozytywnej strony. Po pierwsze, oczywiście jest grupa ludzi, których dochody są niewielkie i którzy absolutnie wymagają pomocy, czy to państwa, czy to samorządu, czy nawet wreszcie nas, zwykłych sąsiadów. I to jakby tego nikt nie kwestionuje, że ich sytuacja na skutek wzrostu cen energii ulegnie po ogłoszeniu. To jest fakt. Natomiast nie wydaje mi się, ale jestem absolutnie przekonany, że znakomita część naszego społeczeństwa z poznaniakami na czele, doskonale jest sobie w stanie poradzić z tą całą sytuacją.
Panie Marcinie, tak od lat taki... wszyscy uważają, zwłaszcza w Warszawie, że Poznań sobie zawsze poradzi. To jest słynne już.
Oj, no tutaj troszeczkę pan coś zaprawo do mojego poczucia lokalnego patriotyzmu, ale nie będziemy szli tą drogą przy innej okazji. Ale o to mi chodzi.
Wracając do wątku,
klasyka. Ja to mam czasami wrażenie, że po prostu wam się poprzewracało. Proszę spojrzeć na swoich sąsiadów, na swoich znajomych. Auto, SUV, 5 metrów, 150 tysięcy minimum. Na wakacje, zagraniczne wojaże, wszędzie zdjęcia. W szafie 300 tysięcy ciuchów do niczego, nikomu niepotrzebnych, tylko do zaspokajania własnej próżności. Być może mniej pieniędzy w kieszeni, wątpię w to, ale może, sprawi, że zaczniemy się zastanawiać, czy naprawdę te wszystkie rzeczy są tak absolutnie konieczne. Może obniżenie temperatury w mieszkaniu sprawi, a właściwie z pewnością, że będziemy mniej chorować, że będziemy...
I te rzeczy z tej szafy będzie można wtedy założyć, wie pan, to też można by tak
no,
połączyć.
No oczywiście, wtedy statystyką. Każdy lekarz powie, że Polacy nałogowo przegrzewają swoje mieszkania, unoszą się wirusy, drobne ustroje, chorujemy. Mhm. Będziemy mieli chłodniej w mieszkaniach, będziemy zdrowsi. Nie będziemy gotować posiłków, nie wiadomo jak wymyślnych, będziemy jeść lody. Jeść lody najlepiej w zimie. Również poprawia odporność.
Jak lodówka będzie działała, panie Marcinie, pozdrawiam.
Wdychać świeże powietrze, spotykać się ze znajomymi, wychodzić na dłuższe spacery ze zwierzętami. Proponuję spojrzeć na to z pozytywnej strony.
Sushi prosto z rzeki. Panie Marcinie, dziękuję, pozdrawiam. I pani Kasia, dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Ja tylko tak chciałam a propos oszczędności energii. Ja mieszkam na Ratajach i proponowałabym, żeby spółdzielnia włączyła jakiś system, żeby światła na klatce schodowej włączały się naprawdę, kiedy już jest szaro, a nie kiedy jest jasno i wyłączały się, kiedy robi się jasno, a nie potem do 9 latem, kiedy jest jasno i my cały czas mamy włączone światło. Uważam, że byłaby to duża oszczędność.
Pani Kasiu, właśnie to jest kolejny wątek. Ja myślę, że czujność obywatelska wzrośnie teraz szczególnie. To znaczy ludzie będą zwracać uwagę na takie marnotrawstwo pieniędzy i będą chociażby dzwonić. Pani dzwoniła do spółdzielni w tej sprawie?
Tak, ja byłam w spółdzielni, to są u nas nowe lampy teraz zamontowane i po prostu nie są jakby na czujnik zmierzchu, tylko są godzinowo ustawione włączanie i wyłączanie.
No tylko, że codziennie o innej godzinie jest zachód słońca i teraz by trzeba było codziennie korygować
to? Dlatego czujnik zmierzchu, no jakby to rozwiązanie już, które zaimplementowała tutaj nasza spółdzielnia, no nie do końca jest dobrym rozwiązaniem. I z założenia, może taniej niż tańsze, ale w konsekwencji ja nie wiem, czy to się nie skończy, że będziemy zmieniać na taki czujnik, który będzie reagował na światło. A co do tego pana, to troszeczkę dzwoni o ogrzewaniu mieszkania. Ja nie ogrzewam prawie wcale mieszkania zimą, ale chciałabym, żeby to jednak ludzie sami decydowali o tym, czy mogą włączyć ogrzewanie, czy nie, jakie mają temperaturę w domu, a nie jacyś panowie siedzący w Brukseli będą mi narzucać, czy ja mam mieć teraz ciepło, czy zimno, bo podejrzewam, że oni na pewno mają ciepło. I na pewno nie są tak proekologiczni, jak deklarują to oficjalnie.
Pani Kasiu, dziękuję pani bardzo. Zanim odbiorę telefon od pana Tomasza, to proszę jeszcze tylko posłuchajmy krótko prezydent Ostrowa Wielkopolskiego a propos tego ogrzewania. O 3 stopnie Celsjusza planuje się obniżenie temperatury w instytucjach i mieszkaniach w celu wprowadzenia oszczędności.
Przygotowane przez OZC taryfy na kolejny sezon grzewczy przewidują kilkustopniowe obniżenie temperatury w nocy. Mówimy tu zarówno o takich obiektach jak szkoły, przedszkola, żłobki, urzędy, jak i o mieszkaniach odbiorców indywidualnych. Ten zabieg w żaden sposób nie spowoduje odczuwalnych zmian w komforcie życia mieszkańców, za to pozwoli ograniczyć koszty wytwarzanego ciepła, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta.
No ale przyznają Państwo, że takie rozwiązania są możliwe wyłącznie, mam na myśli obniżanie temperatury w blokach, możliwe są tylko tam, gdzie są podzielniki ciepła, gdzie każdy indywidualnie jest rozliczany za zużycie tego ciepła, albo są jeszcze takie bloki w naszym kraju, gdzie nie ma tych podzielników i wszyscy solidarnie płacą. No więc kto grzeje 27 stopni zimą, no to tyle samo płaci, co ten, kto ma 19. Panie Tomaszu, dzień dobry. Oj, niestety, ale coś się nam tutaj nie udało. Proszę spróbować raz jeszcze. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ireneusz.
A, witamy panie Ireneusz.
Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście, że tam, gdzie by można było, to jak najbardziej było światło wyłączane, bo na przykład na niektórych ulicach, ulice są tak, jak to się mówi, że można igłę znaleźć. Mogły być na przykład co drugie tam światło, ale co do na przykład cen gazu, to już się zaczęło znacznie wcześniej. Kiedyś już zresztą było w Radiu Poznań audycja chyba nawet dwa razy na temat cen gazu. To jeszcze było, te ceny poszły już znacznie wcześniej niż jeszcze się nie śniło, że wojna na Ukrainie wybuchnie. A tu mam na przykład taki rachunek, dwa rachunki od września do listopada 2021 617 zł. A potem od listopada do stycznia 2022 już 1484 zł. Także to już było znacznie wcześniej.
No tak.
Dziękuję.
Panie Ireneuszu, dziękuję bardzo. I jeszcze pan Janusz, dzień dobry.
Dzień dobry. Cieszę się, że mi się udało dodzwonić, chociaż byłem w kłopotu. Powiem tak, ja walczę z Jupiterami na stadionach żużlowych. Proszę ten temat podjąć. W Lesznie na przykład 24 czerwca o godzinie 16 w upalny dzień paliły się Jupitery. Na innych meczach żużlowych paliły się Jupitery. Ja się dozwoliłem do klubu, powiedzieli mi, to jest wymóg telewizji. Gdzieś tam
A tak samo na stadionach w czasie meczu, które są rozgrywane, chyba też musi się świecić, bo to jest światło.
My tutaj będziemy gasili pożarówce w łazience, a tam się palił Jupitery o godzinie 16 w czerwcu, kiedy jest jasno do 22.30. To jest nieporozumienie. Ja zadzwoniłem do Krosna i tam rozmawiałem z przedstawicielem klubu żużlowego i powiedział mi tak, że mają kamery nastawione tam jakoś specjalnie i jakby w razie chmury przyszły, to by musieli mecz przerwać, kamery przestawić i to tak. By godziny trwało.
Tak, bo inne światło jest. No niestety, wie pan, znaczy to są... Znaczy dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na ten problem.
Wyścig dookoła Polski, tak?
Panie Janusz, ale wyobraża sobie pan mecz Lecha Poznań, na który przychodzi 30 tysięcy ludzi, ileś tam tysięcy ogląda w telewizji, teraz przerywamy, bo kamery trzeba przestawić. Znaczy, właśnie, chodzi być może też o to, żebyśmy z tymi oszczędnościami tak bardzo racjonalnie spróbowali do tego podejść. Panie Tomaszu, dzień dobry.
Tak, jeszcze raz rozłączono mnie.
Teraz się udało.
Chciałem w ogóle powiedzieć, żeby generalnie rzecz biorąc, musimy sobie uzmysłowić, że za naszymi granicami toczy się bezwzględna wojna. My jesteśmy w pasie przyfrontowym i oprócz tego toczy się potężna wojna energetyczna Rosji z Unią Europejską, z Europą i oczywiście z nami. Europa niestety jest zaskoczona w ten czy inny sposób tą sytuacją. Jesteśmy jako Europa, mówię, nieprzygotowani kompletnie na zmianę energetyczną, czyli czerpania źródeł energii. Europa się nastawiła niestety na te rurociągi i tak dalej, wszystko ze wschodu, energia, wielki błąd. I potrzebujemy czasu jako Europę, żeby się przygotować na zupełnie zmianę zasilania całej gospodarki. Dlatego postuluję, żeby wszyscy oszczędzali od Kowalskiego, coraz dalej. Niestety samorządy rozpoczynają oszczędzanie, natomiast na poziomie władz centralnych to są żarty, nie ma żadnych apeli, nie ma żadnych nawoływań, tak dalej. Także ja oczywiście rozpoczynam oszczędzanie, wszyscy powinniśmy oszczędzać, ponieważ są ciężkie czasy, te czasy się dopiero rozpoczynają i albo wygramy tą batalię z Rosją, albo ją przegramy i będziemy energetycznie na ich smyczy.
Bardzo panu dziękuję. Jestem ciekaw, czy za rok taka dyskusja także będzie miała miejsce, czy przez ten rok na tyle się przestawimy, na tyle alternatywne źródła energii zaczną być wdrażane, że sytuacja za rok na przykład już będzie inna w Europie chociażby. Na razie radykalnych oszczędności nie wprowadza ani Kalisz, ani Pleszew, ale nie oznacza to, że za miesiąc czy dwa sytuacja nie wymusi zaciskania pasa. W Pleszewie na przykład wystosowano apel do dyrektorów placówek oświatowych, aby gasiły światło gdzie się da, mówi urzędnik, urzędniczka urzędu Anna Bogacz.
Że będziemy musieli wprowadzić oszczędności z uwagi na znaczne podwyżki energii elektrycznej i gazu, jest to pewne. W tym momencie analizujemy wydatki dotyczące tego rodzaju mediów w naszych jednostkach podległych, jak i w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie. Już zobligowaliśmy szkoły i przedszkola, w związku z tym, że rozpoczął się nowy rok szkolny, do racjonalnego gospodarowania energią elektryczną i ciepłem, ale na dziś nie ma podjętych żadnych konkretnych decyzji co do wprowadzenia oszczędności.
Sytuacji przygląda się także Kalisz, ale na razie nie wprowadza żadnych oszczędności. Lampy na ulicach na razie świecą tak, jak świeciły, choć miasto od kilku lat wymienia oprawy na energooszczędne. Na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, czyli zarówno w Ostrowie, jak i w Kaliszu, zainstalowano także system zarządzania światłem. Już same oprawy zmniejszyły zużycie energii elektrycznej. Do tego wprowadzony został system, który pozwala na zdalne sterowanie mocą oświetlenia. Tam, gdzie natężenie ruchu jest mniejsze, tam latarnie świecą słabiej. Kalisz jednak nie idzie w ślady Ostrowa i nie obniża mocy oświetlenia ulicznego tak radykalnie, mówi naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Kaliszu Paweł Bąkowski.
Miasto realizuje wraz z oświetleniem ulicznym i drogowym wymianę opraw oświetleniowych na nowoczesne LED-owe, które pozwolą ewentualnie wprowadzać pewnego rodzaju ograniczenia w zakresie choćby natężenia oświetlenia. To oświetlenie w różnych porach nocy może wpływać na zużycie energii, czyli czym niższe natężenie, tym zużycie będzie mniejsze, więc tego typu działania są realizowane. Jeżeli chodzi o instytucje miasta, jak również jednostki miasta, aktualnie bilansowane jest zapotrzebowanie na energię tak naprawdę i prowadzone są analizy dotyczące zużycia energii i możliwości zastosowania różnych rozwiązań w zakresie ograniczeń choćby czy temperaturowych, czy oświetleniowych. Szkoły zostały już poinformowane o konieczności wprowadzania ograniczeń, by pamiętać, by przykręcać w odpowiednim momencie termostaty na grzejnikach, by wyłączać oświetlenie, kiedy ono jest zbędne.
A kto wie, czy dzieci nie będą się lepiej uczyć, jak będzie 20 stopni zamiast 22 na przykład. Bardzo Państwu dziękuję. To była audycja w środku dnia. Dzisiaj mówiliśmy o oszczędnościach. Jakie czekają nas zimą, a zwłaszcza samorządy, które będą musiały troszeczkę albo przykręcić kaloryfery, albo przygasić światła. Bardzo dziękuję. W środku dnia Paweł Kretkowski z Państwem. Zostaje Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
W środku dnia.